W Bochni i od kościoła Nowa Huta, od pastora Sochackiego i od brata Wójcickiego. Nie mam jakiegoś specjalnego słowa dla was. Podzielę się tym, o czym ostatnio myślałem, tym, czym się też ostatnio u nas dzieliłem. Będę mówił o miłości, bo myślę, o czym można mówić ten pierwszy dzień nowego roku, jak nie o miłości. Czego można sobie życzyć sobie nawzajem, czy jak nie miłości, czy tej miłości z góry, czy wzajemnej. A chciałbym to mówić w kontekście miłuj swój zbór. Kiedy analizujemy postawę Bożej miłości do poszczególnych ludzi, to jest ona różnorodna, niezwykła. Henok miał taką dobrą relację miłości z Bogiem, że Bóg go zabrał. Abrahama i Sarę wybrał na rodziców, z których powstał wielki naród, naród wybrany. Salomonowi dał wielką mądrość, której nikt nie, tak wielkiej nie miał i nie będzie już miał. Samsonowi dał wielką siłę. Ta miłość Boża w różnoraki sposób się w tych ludziach objawiała. Ale kiedy czytamy to Słowo Boże, to Boża miłość też nie tylko do jednostki się objawiała, do poszczególnej osoby, ale też do narodu, jak do narodu izraelskiego, narodu wybranego, czy jak do Kościoła, którego Bóg powołał w dzień 50. I czytamy, że powołał ten Kościół i tak go umiłował, że wydał za nie samego siebie, jak mówi list do Efezjan 5:25. A także czytamy, że Bóg umiłował cały świat, nie? Jest taki bardzo znany werset, który myślę każdy z nas zna na pamięć, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że ta miłość Boża rozlała się na cały świat. I dlaczego mielibyśmy kierować się właśnie tą zasadą miłości do ludzi, do Boga, do zboru? Bo tak się Panu Bogu podobało. On nam dał ten najwyższy wzór, że tak umiłował zbór, umiłował Kościół, że wydał zań samego siebie. I zacząłem o tym myśleć jakiś czas temu, jak to mamy miłować swój zbór. Bo kiedy tak patrzę się i obserwuję różne sytuacje czy różne wypowiedzi, to da się zauważyć takie zjawisko, taką tendencję odwracania wartości, że to, co złe, nazywa się dobrem. I nie dziwi nas takie zjawisko w tym świecie. Ono jak światem występowało, ale wśród ludzi wierzących myślę, że nie powinno coś takiego być. Na przykład w czasach szkolnych, normalnie rzecz biorąc, pilna nauka jest godna pochwały, ale wśród rówieśników w szkole to tak nie za bardzo. W tym środowisku szkolnym, jeśli ktoś się pilnie uczył, to tak trochę musiał ściemniać, że tak nie za bardzo jest przygotowany, albo jak dostał piątkę, to że tak jakoś wyszło, musiał się tłumaczyć, żeby mu nie przypieli łatkę kujona i żeby no już wtedy nie było miło. Albo na przykład w pracy, jak nie ma szefa, czy dalej pracownicy tak pilnie pracują, jakby się tak ktoś wyłamał i mówi, czy jest szef, czy nie ma, ja będę dalej pilnie pracował, to niekiedy by powiedzieli, no człowiek szefa, a może by po jakimś czasie przestał być lubiany w tym środowisku. Myślę, że znaleźliśmy się w takich sytuacjach. Kiedy to analizowałem, to przypomniałem sobie taką sytuację ze średniej szkoły. Mieliśmy praktyki, to była szkoła mechaniczna, mechanizacja rolnictwa dokładnie. No i w tym temacie mieliśmy mieć praktyki, mieliśmy naprawiać, coś tam regenerować. ale że szkoła miała internat, a internat miał kuchnię i zasadzili ziemniaki, to też ktoś je musiał pozbierać. No i wysłali nas tam wszystkich, tam kilka klas było, żeby iść zbierać te ziemniaki. No i jak żeśmy szli, to tam ta szkoła była też popularna, sporo nas tam z Wisłoczka czy z Puław uczęszczało do tej szkoły. Jak żeśmy szli, to nastąpił taki naturalny podział, żeśmy gdzieś tam razem, bo tam jakiś kawałek trzeba było iść. No i nas tam grupa, jeszcze ktoś tam doszedł, wydzielili, żeby się zbierać tu, a reszta, która tam może trochę wcześniej przyszła, zbierała gdzie indziej. No i jak pozbieraliśmy te ziemniaki i zostały te worki na polu, tam instruktor z pracownikami jechał traktorem i zbierał. I się okazało, że myśmy nazbierali ponad 20 worków ziemniaków, a tamci grubo poniżej 20. Już nie pamiętam dokładnie. No i na następny dzień praktyki przyszedł instruktor i powiedział, że ci, co dobrze zbierali do domu, była godzina gdzieś może 11, a ci, co źle, jeszcze raz na pole i zbierać. No i na kolejny dzień, jak żeśmy przyszli, to nam zaczęli dokuczać. Różne tam słowa, pamiętam, trzeba było tak grzebać jak kura w tej ziemi. Ja mówię, no na tym polega zbieranie ziemniaków. Jak nie wiecie, na czym polega, to trzeba było iść liście zbierać. To tam nie trzeba grzebać w ziemi, wystarczy po trawie pozbierać. Oj, jakie to było dla nich takie frustrujące. I można powiedzieć, że godna i uczciwa praca nie zawsze jest godna pochwały, czy nie zawsze jest lubiona. I myślę, że świat ma takie różne dziwne czasem wartości, które myślę, że nie powinno nas czasem dziwić. Ale kiedy takie zjawisko jest udziałem wśród ludzi wierzących, to myślę, że jest to niewłaściwe, kiedy złe jest traktowane jako dobre. A powiem szczerze, że nieraz właśnie obserwuję takie zjawisko w kontekście miłuj swój zbór. Bo chrześcijanin cichy i pokornego serca, który przez całe życie jest wierny swojemu zborowi, wspiera go w dniach dobrych i złych, dobrze mówi o swoim zborze, często uważany jest za zaślepionego prostaczka, który nie ma zdolności samodzielnego myślenia, a natomiast chrześcijanin pełen krytyki, buntu, samowoli, taki, który bez skrupułów depcze wszelkie autorytety, zachodzi często za człowieka odważnego, dojrzałego, wyzwolonego, a chrześcijanin, który jest gorliwy, który chce uczestniczyć we wszystkich nabożeństwach, bo wie, że gdzie dwóch lub trzech, tam Pan Jezus jest obecny i on chce tam być, chce też dodać otuchy swoją obecnością. Może tu u was jak paru nie ma, nic się nie dzieje, ale nas na grupie jest tam czterech, trzech, jak trzech osób nie ma, to jest ten sam, więc jest to ważne, żeby być. I taki chrześcijanin, który tak się bardzo stara i chce być, wykazuje tą gorliwość, często jest posądzany o martwą religijność, o dewocję, a czasem nawet wyśmiewany. A natomiast chrześcijanin, co nie ma problemu sobie tam nie przyjść na nabożeństwo, bo co za często będę chodził, przecież tam pastor głosi. Ja wiem, już 20 lat go słucham, co o czym on będzie mówił. Uchodzi za człowieka niezależnego, prawdziwie wolnego. Jeśli, może u was tak nie jest, ale jeśli są takie tendencje, to myślę, że to powinno niepokoić, bo powinniśmy miłować swój zbór, bo Pan Jezus umarł za Kościół, za zbór, wydał zań samego siebie, taką wielką miłość okazał. Śpiewamy też taką pieśń, o jakże kocham Twój zbawiony, Twój Kościół zbawiony Twoją krwią. W ten sposób wyrażamy tą miłość do Kościoła. I myślę, że wiele ludzi nosi miłość do Kościoła jako do tej najmniejszej, do zboru, jako do tej najmniejszej części tego Kościoła. Bo Kościół składa się z tej części pielgrzymującej, tak jak my tutaj pielgrzymujemy, może też z tej części triumfującej, która już doszła do celu. i z tych, którzy jeszcze nie uwierzyli, którzy może gdzieś jeszcze leżą w rynsztoku, których Bóg powoła do swojego Kościoła. I wiemy, że Bóg powołał ten Kościół w dzień 50. Pojawił się zbór w Jerozolimie, później pojawiły się zbory w Filipii, w Efezie i tak dalej, w różnych miejscach. I kiedy czytamy te listy do zboru w objawieniu Jana, to tam nie ma, że Efez jest odpowiedzialny za Laodyceję, a może ten inny zbór za inny. Każdy zbór jest za siebie odpowiedzialny i ci ludzie, którzy tworzą ten zbór, są odpowiedzialni za ten Kościół. I właśnie tu, gdzie jesteśmy odpowiedzialni i powinniśmy dbać o pomyślność tego Kościoła, o trwanie w Bożym Słowie, o rozwój tego Kościoła. I Pan Jezus właśnie w tym liście do Efezjan, tam apostoł Paweł pod mocą Ducha Świętego mówi te słowa, że tak jak mąż miłuje swoją żonę, tak Kościół umiłował, tak Pan Jezus, tak Bóg umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Myślę, że to jest takie dobre porównanie. Kiedy widzimy jakieś małżeństwo, które się kocha, gdzie widzimy tą miłość, to aż z radością możemy na to popatrzeć. Tam czasem tą miłość można łykać garściami, a kiedy tak to nie za bardzo wygląda, to tak przykro patrzeć. I myślę, że tak samo, kiedy my taką samą miłością, jak Bóg umiłował Kościół czy zbór, my miłujemy ten zbór, to jest ta odpowiednia postawa, bo jest taka Boża zasada miłości, że miłość do niewidzialnego Boga wyraża się miłością do widzialnego człowieka. Czytamy o tym w pierwszym liście, w czwartym rozdziale, w 20 wersecie, że jeśli kto mówi: miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Jest to taka Boża zasada, że miłość do niewidzialnego Boga wyraża się miłością do widzialnego człowieka. I wiemy, że doskonały nasz Pan Jezus umarł za nas, za grzeszników, umarł za tych, na których my może byśmy nawet nie chcieli spojrzeć, a On za nas umarł. I kiedy o tym rozmyślamy, to pojawia się takie wzajemne uczucie do naszego Pana i do naszego Pana Jezusa i wyrażamy to w pieśniach, w modlitwach. Ale jak możemy to odwzajemnić fizycznie? Naszego Pana Jezusa nie możemy jakoś uścisnąć, przytulić, jakoś Mu serdecznie podziękować. I dlatego właśnie Słowo Boże mówi, że tą miłość do niewidzialnego Boga możemy okazać do widzialnego człowieka. Jego to możemy przytulić, uściskać. I to jest ta prawidłowa zasada miłości, że jeśli miłujemy naszego Boga, to też musimy miłować naszego brata, naszą siostrę. I jak praktycznie właśnie wyrażamy miłość do swojego zboru? Właśnie wypisałem sobie kilka takich punktów. Ich można by było rozszerzyć, ale takich kilka ważniejszych. Miłować swój zbór, to znaczy służyć w nim wiernie. Słowo Boże mówi o ciele Chrystusowym w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, od 12 wersetu. Próbowałem tutaj wybrać poszczególne wersety, ale one wszystkie są ważne, więc przeczytam aż do 31. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, Ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napełnieni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzieś byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzieś byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzieś byłoby ciało. A tak, członków jest wiele, a ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuje cię, albo głowa nogą nie potrzebuję was. Wprost przeciwne, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nią wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Czy zastanawialiście się kiedyś, czym jesteście w ciele Chrystusowym? Może ktoś jest nogą, a ktoś ręką, ktoś uchem, ktoś okiem, ale na pewno kimkolwiek jesteśmy w tym ciele, powinniśmy służyć wiernie temu ciału Chrystusowemu. Nie powinniśmy się skarżyć, że za trudno, za ciężko, albo może już nam się nie chce, ale powinniśmy wiernie służyć, bo noga może się czasem skarżyć, bo nosi ciężar całego ciała, a ręka sobie zwisa i macha. A tu noga musi nosić ciężar i może się skarży. Ale tutaj czytaliśmy, że to Pan umieścił tak jak chciał, że to On decyduje, że to, tutaj czytamy 18 werset, tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każde z nich tak jak chciał, że to On decyduje, że On powołuje. I w ciele naszym noga czy ręka zawsze jest w tym samym miejscu. Nie zmienia się, a w duchowym ciele Bóg powołuje coraz to do większej odpowiedzialności. Tutaj apostoł Paweł w natchnieniu ducha mówi w tym 31, że starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski. Że jest jeszcze droga jeszcze doskonalsza, że możemy prosić Boga o więcej. I myślę, że właśnie miłość do zboru objawia się tym, że jesteśmy czynni, że chcemy służyć, że chcemy pomagać. Żyjemy w takich czasach, w którym ludzie niechętnie biorą odpowiedzialność. Raczej wolą mieć komfort, odpoczynek. Nieraz dużo pracujemy, jest dużo różnych spraw, problemów. I to nieraz też udziela się w zborze, że ludzie nie chcą wziąć odpowiedzialności, ale Słowo Boże nas do tego zachęca, że jest nagroda w górze, że kiedy uczniowie powiedzieli, zadali pytanie Panu Jezus, za co my z tego będziemy mieli, że odeszli, że zostawiliśmy to wszystko i poszliśmy za tobą, to on im nie powiedział, że niewiele. On im powiedział wiele więcej i w tym życiu, i w przyszłym. Myślę, że możemy wierzyć Panu Jezusowi tak na 100%, że tak jest, że jest nagroda w niebie za nas trud, że warto znaleźć swoje miejsce w Kościele, warto też prosić o więcej. To wymaga wysiłku, to wymaga nieraz cierpienia, bo musimy coś zmienić w swoim życiu. Więc po pierwsze, miłuj swój zbór, to służ wiernie, bierz odpowiedzialność. Na drugim miejscu sobie umieściłem, miłuj swój zbór, to dbaj o dobre imię swojego zboru. Wielu wierzących nieraz mówi złe rzeczy o swoim zborze albo o innych zborach. Mówią, u was to tak ładnie grają, a u was to tak ładnie śpiewają, a u nas to tak, u was to działają misyjnie, a my tak troszeczkę tacy za dużo siedzimy. I nie narzekajmy na swój zbór, kochajmy go. Jest takie polskie powiedzenie, że głupi to ptak, co swe gniazdo plugawi. I nie obmawiajmy naszych zborów, naszych braci, czy prowadzących, czy usługujących. Nawet jak nie wszystko jest tak, jak należy. To nie powód, by o tym mówić na zewnątrz. Nie chodzi o to, żeby być jakimś fałszywym. Jeśli coś trzeba powiedzieć, to mów, ale ważmy słowa. Myślę, że zawsze w zborze jest coś, o co możemy pochwalić, czy możemy się szczycić, a jak już nie ma czym się szczycić, to przecież jesteś ty, bracie, siostro, to sobie możesz poopowiadać, jak wiernie służysz Bogu, jak bojujesz w tej komorze modlitwy, jak pracujesz w zborze, jak to zbór jest z tobą zbudowany. Zawsze możesz siebie pochwalić i jak to idziesz za Bogiem. I powiem, za wiele rzeczy mógłbym rodzicom podziękować. Swoim rodzicom, którzy już są w wieczności, ale za jedno gdzieś tam po latach zrozumiałem, że mówili dobrze w domu o zborze. I o braciach, i o różnych sytuacjach. W jakiś sposób umiejętny zakrywali te błędy, a jak już analizowali, to gdzieś jakoś tak w osobieniu, nie po niedzielnym kazaniu, czy i jakoś tak wzrastałem w takim szacunku do zboru. Kochałem ten zbór od dziecka. Wiadomo, były różne momenty, że gdzieś ktoś się na coś zdenerwował, bo jesteśmy ludźmi i mamy swoje błędy, ale kiedyś rozmawiałem ze swoim kolegą z sąsiedniej miejscowości. U nich nie było hamulców, różne rzeczy mówili i myślę za dużo mówili. Gdzieś tam po latach późno się nawrócił i poznał ładną dziewczynę, chciał się ożenić, a tu nawet chrztu nie miał i szybko się chrzcił. I tak za bardzo nie mógł się odnaleźć i w kościele i dopiero po latach tak naprawdę poszedł za Bogiem i kiedyś mi mówi, bo nieraz go zachęcałem, a on tak, a nie wiesz, jak w tym naszym zborze jest. No to nic mu na to nie odpowiadałem, bo co można powiedzieć. I po latach, jak tak przybliżył się do Boga i ten mówi, wiesz co, tak się nieraz zastanawiałem, że mi trochę obrzydzili ten zbór. Mówi, za bardzo może narzekali, za bardzo krytykowali. I ja, mówi, jak bracia tam wołali, że teraz jest czas, żeby może przyjść przed Boży tron, to ja taki film miałem, który mi na okrągło krążył w głowie, bo to ten, bo tamten, tu wszystkie jakieś rzeczy. I dopiero po czasie mi Bóg zabrał te różne sytuacje czy te z mojej pamięci. Jakoś sobie z tym poradziłem. I myślę, że to jest głupota, kiedy my mówimy źle, bo to nie pomoże w niczym. My, jak coś jest nie tak, zawsze możemy powiedzieć lepiej, zawsze obrócić to w dobro, w coś budującego, w coś, co daje życie, a nie powoduje śmierć, czy powoduje takie, taki chaos w młodych umysłach. Nieraz to działa też na nas, dojrzałych ludzi, kiedy my zamiast się budować, to my się karmimy czymś, co nijak nie pomoże, bo po co się zajmować rzeczami, które za 5 lat i tak nikt nie będzie pamiętał. Lepiej porozmawiać na temat Słowa Bożego. I też myślę, jeśli miłujemy swój zbór, to nie stójmy biernie, kiedy ktoś nasz zbór obrabia, kiedy ktoś nasz zbór krytykuje, ale reagujmy. Jest takie powiedzenie wśród górali, że być przy czyimś gardle szybciej niż przełknie ślinę. I myślę, że to jest właściwe. Jeśli ktoś obmawia i krytykuje i nie buduje, to warto skorygować. Część moich przodków, jak żeśmy badali drzewo genealogiczne, gdzieś tam pochodzi ze stron Nowego Targu, to mówię, zawsze reaguje ostrzej, bo sobie myślę, skoro trochę tej góralskiej krwi płynie, to mogę zareagować. Bo przecież tyle lat nieraz budujemy coś, modlimy się, walczymy, a ktoś to chce w ciągu miesiąca nam zepsuć czy zniszczyć. A Słowo Boże mówi, że żarliwość o dom mój mnie pożera. I możemy stanąć w obronie, nie stać biernie. Miłuj swój zbór, to także bądź posłuszny. Jest takie czasem niepopularne słowo w Nowym Testamencie, że bądźcie posłuszni przewodnikom waszym, oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Trochę skróciłem ten werset, ale taki jest kontekst tego wersetu z listu do Hebrajczyków, z ostatniego rozdziału. Jak to jest z tym posłuszeństwem? Myślę, że każdy z nas w jakiejś mierze musi być posłuszny. Jak byliśmy dziećmi, to byliśmy posłuszni swoim rodzicom. Jak już jesteśmy dojrzali i jak się ktoś ożeni czy wyjdzie za mąż, to musi być posłuszny też drugiej strony, bo jest napisane, że ulegajcie sobie nawzajem w miłości Chrystusowej. Jak jesteśmy w pracy, mamy szefa jakiegoś nad sobą, to też musimy być posłuszni. Tego uczymy się całe życie. Dzieci uczymy tego. Jedno moje dziecko, jak raz powiem, to usłuchało, a drugie to musiałem kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy mówić i wpajać. Jakoś to trudniej, to posłuszeństwo mu przychodzi. Ale tamten werset mówi, bądźcie posłuszni przewodnikom, na koniec mówi, bo wyszłoby wam to na szkodę. Właśnie komu to wychodzi na szkodę? Tym, którym mamy być posłuszni, czy nam, którzy mamy być komuś posłuszni? I powiem, kiedy tak obserwuję ludzi w służbie, czy kiedy przychodzi jakiś test i ktoś ma problem z posłuszeństwem, to zawsze go oblewa. Pamiętam, jak kiedyś prowadziłem taką młodzież tam w jednym zborze. Tam byłem tylko rok, pomagałem takiemu pastorowi, mojemu szwagrowi w Zamościu. To tak było, ci młodzi ludzie, co się nawracali, oni przyszli z różnym bagażem. Jedni mieli gdzieś chłopaka w świecie, drudzy gdzieś tam za dużo alkohol sobie tam popijali. I jakoś trzeba było to korygować. I taki umiejętny sposób, żeby to ich Biblia i Bóg zmieniali, a ja żebym jakoś może pomógł. I kto był posłuszny, taki bardziej chętny, żeby usłuchać, czy braci tam, czy mnie, to po latach później, jak to analizowałem, właśnie ci gdzieś tam później służyli w kościele, rozwijali się, a kto jakiś był taki oporny, taki pełny buntu, taki jakiś, a ja sobie, ja wiem najlepiej, to długo to schodziło, albo się gdzieś pogubił, albo potem odszedł i później wracał już poraniony. I nie warto być nieposłusznym. Raz pamiętam, miałem taką sytuację w zborze, nie wiem, o co za bardzo tam chodziło, bo chyba tak później, jak to analizowałem, że brat mnie z kimś tam starszy z naszego zboru, ja wtedy miałem 15 lat, może 20, może 18, już nie pamiętam. No i gdzieś tam coś nagadał, że ja źle zrobiłem, że jakąś tam sytuację, już też tego dokładnie nie pamiętam. No i mówię, rozmawiam z mamą, ona mówi, wiesz co, najlepiej by było, żebyś go przeprosił. I gdzieś też rozmawiałem tam później z pastorem i mówi, zrób tak, żebyś to załatwił. Ja mówię, że jak? Tak, tak, tak. Poszedłem, wysłuchałem, mówił, ja mówię, wybacz mi, mówi dalej, wybacz mi. I tak jak to wszystko już wyrzucił z siebie, to go uściskałem, temat zamknięty. Ja nawet nie pamiętam już, o co chodziło i czy warto było w jakiś sposób coś wyjaśniać, jakąś swoją rację, czy coś tam. Czasem warto być, odpuścić sobie, być posłuszny. I myślę, że to się Bogu podoba, kiedy my, bo to jest taka lekcja pokory, kiedy ta pokora w naszym życiu jest przetestowana, kiedy my musimy zrezygnować z naszych jakichś ambicji, z naszych racji, z naszego zdania, no to wtedy następuje ten test, czy my się nie ugniemy, czy się ugniemy. I czasem tak jest. Myślę, że nieraz może pamiętam, że raz oberwałem z liścia od ojca za brata i wcale jakoś, może to na chwilę bolało, ale po jakimś czasie to myślę, że każdy z nas popełnia jakieś błędy czy coś przeciwko komuś wyrządzi. I bycie, miłowanie swego zboru to jest też posłuszeństwo. W liście do Tesaloniczan też są ważne słowa zapisane w kontekście braci usługujących, braci prowadzących. Pierwszy list do Tesaloniczan. Nie wiem, jak często te słowa są u was czytane, bo może braciom tak nie wypada to za często czytać, bo to tak jest, można powiedzieć, w ich sprawie, ale są tu bardzo ważne słowa zapisane. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5:12-13. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Gdybyśmy analizowali to słowo jak najgoręcej, to nie jest to słowo w grece typu jakiś letni, jakiś trochę ciepły, tylko tu jest użyte takie słowo jak wrzątek, że już woda paruje, już nie idzie ją podgrzać do większej temperatury. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Właśnie, czy miłujemy braci usługujących, prowadzących, czy wyrażamy im miłość, czy szacunek, czy potrafimy jakoś z siebie, czy to tak wypływa z nas w taki sposób naturalny dla tego trudu. Ja myślę, że najlepiej, kiedy sami skosztujemy tej pracy trochę dla Pana. Pamiętam, jak fajnie się siedziało w ławce i się mówiło, jak tam brat się gdzieś może pomylił trochę, albo nie za bardzo mu wyszło. Może nie miał siły albo czasu się przygotować, a sprawa wyglądała całkiem inaczej, jak człowiek wyszedł i coś nie wyszło i po prostu ktoś mi powiedział, że ty nie byłeś przygotowany, nie? Czy może gadałeś jakieś tam rzeczy, nikt nie rozumie, co mówiłeś. I kiedy właśnie my służymy, to też patrzymy inaczej. To jest z tej teorii przechodzimy do tej praktyki. I właśnie dlatego nas zachęca Słowo Boże, żebyśmy służyli, żebyśmy poddawali siebie próbie. I myślę, że jest to ważne, żeby darzyć szacunkiem, darzyć tą miłością, bo kiedy my w sobotę wypoczywamy sobie spokojnie, to oni myślą i bojują, walczą, modlą się, co by postawić na ten niedzielny stół w niedzielę. co mają głosić, jak mają rozwiązać tą sprawę, jak tamtą, jak się zatroszczyć o te potrzeby. I myślę, że lepiej powiedzieć coś dobrego, niż powiedzieć, tak długo pracują, a tak niewiele efektu. Zamiast tak mówić, to warto okazać szacunek, czy zapytać, a może coś pomóc. Bo to się Bogu podoba, kiedy my miłujemy swój zbór i to też ludzie tego świata, którzy przychodzą do zboru, kiedy widzą tą miłość wzajemną, braterską, nawet jest napisane, że po miłości wzajemnej poznają, żeśmy są uczniami, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa. I to jest naturalne, to powinno nas charakteryzować. Myślę, że takiej kultury nas uczy Słowo Boże. A kultura albo przyciąga, albo odpycha, albo te nasze zasady tutaj działają na ludzi pozytywnie, albo negatywnie, albo mogą spowodować, że my wybudujemy mur między nimi a Chrystusem. Duch Święty się przebija, a my swoim jakimś zachowaniem. Dlatego ten kolejny sobie zapisałem, że miłuj swój zbór, to godnie reprezentuj swój zbór. Wytwarzać sobie ciągle na nowo, korygować siebie samego, by ta kultura Chrystusowa, którą Pan Jezus miał, była wśród nas, była w nas. Bo jaką kulturę miał Pan Jezus? Czy często narzekał? Czy może był zadowolony? Czy był smutny? Czy radosny? Czy napominał? Czy zachęcał? Czy krzyczał? Czy mówił spokojnie? Czy krytykował? Albo może czy się obrażał, albo czy go ktoś uraził. Warto sobie, myślę, taką analizę zrobić, jakim był Pan Jezus. Mamy liczne sytuacje, mamy historię, mamy cztery Ewangelie. I myślę, że nad tym dużo ostatnio właśnie myślę, nad tą kulturą taką, kiedy tam mieszkamy w tej Bochni, jak po prostu tych ludzi zbliżyć do siebie, jak ci ludzie, żeby mieli takie dobre zdanie, żeby się otworzyli, kiedy pojawi się ta okazja, żeby powiedzieć o Bogu. I tak nawiązuję różne relacje. Ostatnio, od dłuższego czasu, chodzę na pocztę do takiej pani po 50 i zawsze z nią tam porozmawiałem. Ona mówi, że lubi Bieszczady, że tam była parę razy. I tak jak była okazja, nie było kolejki, zawsze z nią tam trochę porozmawiałem, a ostatnio nie było jej, bo się jej kiedyś tam pytałem, kiedy się wybiera na emeryturę, mówi, że za rok. No i jej nie ma raz, nie ma drugi. Tej pani nowej się pytam, gdzie ta pani Teresa? A ona mówi, wie pan co, już pewnie nie będzie pracować. Ja mówię, co się stało? Mówi, zachorowała bardzo mocno. I sobie tak myślę, no nie zdążyłem jej jeszcze tak otwarcie powiedzieć o Bogu. Mówiłem o takich pozytywnych wartościach, nawiązywałem z nią relacje, bo jeszcze przecież rok miała tam pracować, więc sobie tak rozłożyłem trochę w czasie. I tak sobie myślę, Panie Boże, żebym ją jeszcze kiedyś spotkał. I właśnie tego dnia z poczty szedłem odebrać z przedszkola dziecko i spotykam ją. Ona przyszła po wnuczka, ja po syna. I ona mówi, a pan po syna? Mówi, ja po wnuczka. No i te dzieci muszą wziąć tornister i się ubrać, więc chwilę było czasu, czy parę minut, czy sekund na porozmawianie. Mówię, pani Tereso, pani mówiła, że będzie mnie obsługiwać, kto mnie teraz będzie obsługiwał? Ona mówi, wie pan co, wykryli u mnie chorobę w poniedziałek, to był gdzieś chyba piątek czy czwartek, w poniedziałek mam operację i nie wiem, czy przeżyję. Ja mówię, wie pani co, to ja się o panią pomodlę, mówi, bo kocham Boga, jestem gorliwym chrześcijaninem, a mówi, niech się pan pomodli. No i to dziecko już przyleciało, ona wzięła i sobie myślę, fajnie, że mi się przynajmniej tyle udało powiedzieć. Może ją wierzę, że, bo się za nią pomodliłem, wierzę, że ją spotkam gdzieś tam i jej powiem, pani Tereso, modliłem się o panią, jak pani zdrowie. I będzie można może coś więcej jeszcze powiedzieć. I właśnie Tego się uczę tam, jak wykorzystywać te okazje. Kiedyś szedłem zanieść jakieś papiery, to takie antyświadectwo. Szedłem zanieść papiery, no i miałem tam, myślę, trochę czasu. I jakaś pani gdzieś tam z bocznej ulicy podchodzi, wie pan co, no nie mogę znaleźć, idę gdzieś tam do ośrodka zdrowia, jakiś taki punkt jest i nie mogę znaleźć, czy mi pan pomógł. Odpaliłem telefon i pokazałem jej, mówię, wie pani co, musi pani iść tu, później tu. I tak jej trochę wytłumaczyłem, pokazałem i ona poszła, a potem sobie myślę, no można było ją zaprowadzić. Całą drogę można by było jej mówić o tym, dlaczego tu przyjechałem, o Bogu, o tym, a gdzieś dopiero zatrybiłem, jak już 15 czy tam 30 kroków była i nie wykorzystałem tą sytuację. I myślę, że właśnie warto wykorzystywać, bo to procentuje w sklepie, kiedyś byłem na zakupach i taka pani tam naładowane, same niezdrowe rzeczy w tym koszyku. I tak sobie myślę, czym ona się żywi, a potem sobie myślę, co ja, o czym ja myślę, przecież trzeba inaczej. Mówię, jak się pani udały zakupy, nie? Ona mówi, bardzo dobrze. No i uśmiechnąłem się do niej, coś powiedziałem, takiego drobnego, ale nieraz właśnie takie sytuacje właśnie, to my coś siejemy, ktoś może nas później rozpozna, czy zaczepi, czy będziemy mogli, albo gdzieś nas zobaczy, jak mówimy, jak jest ewangelizacja gdzieś tam na mieście i tego człowieka skądś gdzieś kojarzy. I kiedy właśnie budujemy te relacje pozytywne, ludzie w Polsce bardzo narzekają na wszystko, na rząd i możemy też razem z nimi nawet im to potwierdzić, że faktycznie mają rację, ale co to da, to nic nie da, to jest dalej prowadzi nie do życia, ale do śmierci. Jakiś czas temu pewien pastor mi opowiadał, że kiedyś tam był w sklepie kupować sery, że chodzi do takiego sklepu, gdzie jest duży wybór serów i bo lubi te sery pleśniowe, takie i wybiera i dyskutuje ze swoją żoną, który by lepiej, czego więcej. Jakaś tam pani tak przysłuchuje się, też chce coś wybrać, ale niewiele nie bardzo wie, mówi, widzę, że pan się bardzo dobrze orientuje w tych serach. Może by pan doradził, może pan pracuje w branży mleczarskiej. I ten, a mówi, wie pani co, no ja jestem pastorem, ale chętnie pani doradzę. No i ona mi doradzi, ona jakieś tam białe wino kupiła, jakąś miała uroczystość i powiedział, że może takie sobie wybrać, jakiś taki ser, taki. I ona wybrała i tam jeszcze króciutko porozmawiali. I kiedyś ten pastor jest w banku i tam gdzieś go obsługują. Jak go obsłużyli, to on szedł i przy kasie tam, przy wyjściu, tam było jeszcze takie stanowisko, obsługa firm. I ta pani do niego, jak on tak szedł i tam chował te papiery, mówi, czy mnie pan pamięta? Tak do niego powiedziała i on podszedł do niej, mówi, wie pani co, no nie pamiętam panią. Pan mi pomógł, mówi, wtedy tam, mówi, pan jest pastorem, a mówi, no tak, jestem pastorem. I tam rozmawiają i ona mówi, bo wie pan co, zacznij mnie odwiedzać Świadkowie Jehowy, a mi to tak nie za bardzo się tam pasuje. I gdzieś tam słyszałem o waszym kościele zielonoświątkowym i chciałabym przyjść. On mówi, no to super, mówi, zapraszamy pani, niech pani przyjdzie zobaczyć. I to są właśnie takie te drobne ziarenka, które gdzieś tam siejemy. A jak nas jest więcej, jak każdy gdzieś sieje, jak godnie reprezentuje ten swój zbór w pracy, gdzieś na zewnątrz, w urzędzie, kiedy jest miły, kiedy ten Chrystus emanuje z jego życia, to myślę, że to bardzo ułatwia później nam i w codziennym życiu, bo co siejemy, to też zbieramy, ale to powoduje, że ten Kościół Chrystusa może rosnąć. I też takie świadectwo wam powiem z takim kolegą w Bieszczadach. Myśmy tam już praktycznie od dziecka służyli i on jest nauczycielem muzyki i gdzieś tam uczył w Krośnie, w Jaśle, ale dzieci z naszych tam zborów jeździły tak daleko do szkoły muzycznej i gdzieś tam z burmistrzem parę osób rozmawiało, żeby może stworzyć jakąś filię. I on zaczął tworzyć tą filię szkoły muzycznej w tej szkole. I tak sobie postawił sobie taki cel, żebym za wszelką, mówi, cenę, za każdym razem, co jadę, ma tam te 20-30 minut dojazdu, żebym się modlił każdy dzień o to, żeby Bóg mnie użył, żebym był tą odpowiednią osobą, żeby ten Duch Święty mógł przeze mnie działać, żebym umiał z tymi ludźmi, z tymi nauczycielami nawiązać takie dobre relacje. W Rymanowie ja też tam chodziłem do szkoły podstawowej. No i tak nawiązywał, i rok mijał, i dyrektorka dziękowała wszystkim za rok szkolny. I kiedy podeszła do niego, mówi: wiesz co, bardzo ci dziękuję za to, że ty wprowadzasz taką Bożą atmosferę w tej szkole. I mówił, aż się, mówi, popłakałem, mówi, bo to byłem zaskoczony, mówi, nie czułem się, żebym jakoś bardzo się przyczynił. Ale skoro to dyrekcja widzi, mówi, to super, to dzięki Bogu, to dziękuję za to, że mi pomógł jakoś. I tam czas mijał i kiedyś dzwoni do mnie, mówi, słuchaj, wiesz co, poprosili mnie, żebym wigilijkę poprowadził w szkole i ja tak nie bardzo chciałem, bo to takie jest ich jakieś tam religijne. I zadzwonił do mnie, że mówi, jesteś absolwentem, to mi pomożesz. Ja mówię, nie, no mówię, ja co ty, mówię, ja nie pójdę. No i tak jakoś jest na początku, ale mówię, dobra, pomodlę się, pomyślę, jak mi coś przyjdzie, to dam ci znać. I w końcu wybrałem się na to. Jeszcze mi w międzyczasie powiedział, że tam ksiądz będzie mówił i sobie myślę, och, co to w ogóle z tego wyjdzie. No i przygotował pięć tam czy parę pieśni takich z naszych pieśni, z działu najlepszych muzyków i tak fajnie zagrali. Aż na mnie to zrobiło wrażenie, byli bardzo dobrze przygotowani, a ksiądz tam gdzieś na gitarce jakieś kolędy nudne grał i śpiewali. Później wyszedł, przeczytał tylko o narodzeniu Pana Jezusa ten fragment. Ja co miałem mówić? No głosiłem Ewangelię o tym, że w tych czasach, w tych dniach ludzie dają sobie prezenty, że dzieciom się daje prezenty, sobie nawzajem, a największym prezentem dla ludzkości był Pan Jezus. I On przyszedł, stąpił na ziemię, zbawił ludzi, nauczył ich wiele postaw i zacząłem głosić Ewangelię. I była taka fajna atmosfera, tak fajnie udało się tam zaświadczyć. I ten kolega też mówił Ewangelię i później to jeszcze nawet opisali w tym ich gazecie rymanowskiej. I mijał jakiś czas i za niedługo ta dyrektorka podchodzi do niego i mówi: wiesz co, ksiądz nam odmówił prowadzenie rekolekcji dla wszystkich uczniów. Może ty byś poprowadził te rekolekcje? On mówi, no czemu nie, jak trzeba. Wziął sobie jakąś tam osobę z tej fundacji tam naszej, która zajmuje się tym osobom uzależnionym, żeby coś, jakiś wykład o uzależnieniu, żeby też było coś naukowego. I on, ta osoba też się podzieliła świadectwem, jak znalazła Boga. I on się podzielił i mógł głosić przez cały dzień rekolekcji, czy dwa dni głosić Ewangelię. I myślę, że Bóg otwiera drzwi, że Bóg i tu przed wami otwiera drzwi. Tylko zwracajmy właśnie na to uwagę i do tego chciałbym was zachęcić, żeby ta kultura Pana Jezusa, właśnieśmy o to dbali, żebyśmy o to zabiegali, żeby ludzie, którzy widzieli, jak my się zachowujemy, jak my żyjemy, żeby nam zazdrościli właśnie tego, żeby widzieli, że to jest coś, co jest potrzebne temu światu. A kiedy jeszcze moc Ducha Świętego to potwierdza, to działa, to ci ludzie pokutują, ta Ewangelia dochodzi do nich. I tego właśnie was życzę, żebyście w imię miłości dla Boga miłowali swój zbór i niech was Bóg błogosławi. Amen.